Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaśmierczak, a ze mną w studiu Merkurego wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski, odpowiedzialny m.in. za projekt nowelizacji przepisów dotyczących abonamentu RTV. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie pomyliłem się, odpowiedzialność ciężka na panu spoczywa.
O, nie tylko za to, ale tak.
Bo to będzie kolejna próba okiełznania kwestii abonamentu. Jak do tej pory nikomu nie udało się uszczelnić abonamentu i urealnić wpłat z tego tytułu.
No to prawda, to prawda. W tej chwili z badań GUS-u wynika, że 97% wszystkich obywateli w kraju ma telewizor. 66%, czyli 2/3, ma wykupiony pakiet telewizji płatnej u jakiegokolwiek dostawcy, czy to satelita, czy kablówka, a tylko 13% wszystkich płaci abonament.
No około 2 milionów gospodarstw domowych, tak? Mniej więcej nie.
2 miliony gospodarstw domowych jest zadłużonych na 3 miliardy złotych w związku z tym, że nie płacą abonamentu. Mm. Natomiast mówię...
Tylko to ile płaci?
No 13%, to jest kilka milionów. No.
Mm. Czyli rzeczywiście nieciekawie te dane wyglądają. Ludzie głosują nie pilotami, tylko portfelami tak naprawdę.
Czy głosują? No telewizja jest dobrem publicznym. Mhm. Abonament sprawia, że jest ona niezależna, że może być niezależna, że jest potencjał do tego, żeby była jak najbardziej niezależna. Gdyby była finansowana z budżetu państwa, to za każdym razem, kiedy decydowało się o tym, ile pieniędzy na co idzie podczas planowania ustawy budżetowej, no to można by było wpływać na władzę telewizji i mówić, a w tym roku damy wam więcej albo mniej, a jeżeli byłby niezależny abonament i on by był w wystarczającej kwocie, to wtedy telewizja czy radio mogłoby bardziej samodzielnie kształtować swoją ramówkę, być niezależne, ale nie tylko od polityków, ale również od wielkich korporacji, bo w tej chwili wiadomo, że telewizja będzie robić to, co przyciąga widza, a to, co przyciąga widza, to najczęściej nie ma najlepszych notowań, nazwijmy to artystycznych, ale przyciąga widza i w związku z tym reklamodawcy chętniej reklamy swoje sprzedają. W tej chwili telewizja publiczna 90% wszystkich dochodów ma właśnie z reklam komercyjnych, a nam właśnie chodzi o to, żeby można było pokazywać rzeczy na co dzień niemożliwe do zobaczenia w telewizji, bo nie chodzi o to, żeby była państwowa telewizja, która jest taka sama jak inne telewizje, tylko właśnie, żeby ona się czymś różniła na plus.
Troszeczkę zdradził pan, jak rozumiem, to w jaki sposób ma to uszczelnienie nastąpić. To znaczy się, jeśli ludzie opłacają kablówki, platformy cyfrowe, a nie płacą abonamentu i to jest to miejsce, które chcecie zalepić.
Tak, bo zasadniczo ludzie myślą, że jak płacą opłatę swojemu dostawcy telewizji, która się nazywa abonamentem, to wiele osób uważa, że to jest ten abonament, który jest ustawowym obowiązkiem, abonament telewizyjny. To jest tylko opłata dla dostawcy. Z drugiej strony, parę lat temu jeden z polityków w Sejmie, wysoko postawiony, już nie chcę mówić, który, bo już oklepane jest ciągle mówienie, czyja to wina, powiedział Polakom...
Zbiła się waza etruska.
Tak, tak jest. Generalnie nawoływał do tego, by nie płacić. Więc jeżeli ludzie słyszą, że premier rządu mówi, żeby nie płacić, żeby nie wywiązywać się z obowiązku konstytucyjnego dokonywania opłat publiczno-prawnych, no to myślą, że mogą to robić, a to doprowadziło w rezultacie do tego, że 2 miliony gospodarstw domowych zadłużone jest na 3 miliardy złotych, więc wpędził w spiralę długów wielu Polaków.
I tu wchodzi projekt nowelizacji opłaty abonamentowej, który nakłada...
obowiązek rejestracji telewizora na dostawcę usługi telewizyjnej, czy to kablówka, czy to telewizja satelitarna, czy to IPTV, czy to XDSL, bo niektórzy przez telefon, przez kable telefoniczne dostarczają telewizję. Więc w tym momencie wszyscy dostawcy usług telewizyjnych będą musieli udostępnić informacje Poczcie Polskiej, która jest operatorem w tym przypadku, o każdej osobie, która wykupiła pakiet telewizyjny.
Czyli koniec z anonimowością.
Dokładnie
tego.
Tak. Każdy, kto zostanie zarejestrowany, zostanie powiadomiony, że dokonano rejestracji, a wszyscy nowi, którzy będą w przyszłości rejestrować się, wraz z umową będą dostawali druk rejestracyjny, wraz z umową, którą będą podpisywali u dostawcy telewizji, który będą mogli wypełnić i za pośrednictwem tego dostawcy przesłać na pocztę i zarejestrować w ten sposób odbiornik telewizyjny.
A jeżeli ktoś korzysta tylko z internetu, z telefonu, za pośrednictwem platformy cyfrowej?
No to nie, jeżeli nie ma wykupionego pakietu telewizyjnego, to...
A jeśli ma ten jeden pakiet wykupiony jako taką całość, a nie korzysta de facto?
My w ustawie zapisaliśmy, że jest domniemanie, że każdy, kto ma wykupiony pakiet telewizyjny, to znaczy, że ma w domu telewizor albo urządzenie, które jest zdolne do odbioru tego. Jeśli z tego nie korzysta, to oczywiście może to domniemanie obalić. W tym momencie zgłasza się do operatora, w tym przypadku poczty, i prosi, żeby przyszedł do niego kontroler samodzielnie, żeby wskazać, że nie ma takiego telewizora. W tym momencie przychodzi kontroler, w tym przypadku to jest chyba listonosz, widzi, nie ma telewizora, zapisuje.
Ale
nie ma
telewizora. Można szukać.
Wszystko można, oczywiście, ale to zawsze można, no przecież każdy może w każdej sytuacji oszukać, natomiast ja tłumaczę, jak to funkcjonuje. Mm. Według prawa można każde domniemanie obalić, tylko że w tym przypadku ciężar dowodu jest po stronie obywatela, bo wcześniej tak nie było. Wcześniej nie mógł na przykład kontroler wejść do prywatnego mieszkania, bo to by było naruszenie miru domowego.
Chyba pewnie największe kontrowersje, przynajmniej ja się spotkałem z takimi opiniami, wzbudza abolicja dla tych, którzy do tej pory nie płacili abonamentu.
To jest jakby rekompensata za tą krzywdę, która została wyrządzona wcześniej poprzez nawoływanie do tego, by nie płacić abonamentu. Nie stworzono wtedy żadnych możliwości prawnych, by legalnie tego abonamentu nie płacić. Wiele osób wpadło w spiralę zadłużenia. Trzeba pamiętać, że każdy, kto korzysta z telewizora, a nie ma zarejestrowanego telewizora, a musi zapłacić za każdy miesiąc 30-krotność abonamentu. Abonament obecnie wynosi 22,70 circa. I tutaj są tragedie życiowe. No, są tragedie życiowe. No, to łatwo przejrzeć, ile to jest 3 miliardy na 2 miliony na przeciętne gospodarstwo domowe. To jest po prostu tragedia. I my chcemy tym ludziom, no jeżeli rząd poprzedni nawoływał, żeby nie płacić, no to dobrze by było stworzyć tym ludziom szansę do tego, by mogli z czystą kartą zacząć. Przy czym ta abolicja będzie należeć się tylko tym, którzy wraz z wejściem w życie ustawy zaczną płacić abonament, a nie każdemu po prostu będzie zresetowany.
Pojawiają się głosy, że to jest dosyć archaiczna forma. Już pierwotnie były takie głosy ze strony Ministerstwa Kultury również, że być może o jakiejś innej formie opłat na telewizję, czy innej w ogóle formy ściągalności należałoby pomyśleć, że abonament to jest tak naprawdę rozwiązanie tymczasowe.
Mówi się, że prowizorki są najtrwalsze, natomiast nam nie zależy...
Niestety potwierdzę.
Nam nie zależy na tym, żeby to było trwałe rozwiązanie, tylko faktycznie prowizoryczne. My musieliśmy dokonać tego ruchu, dlatego że po prostu mamy bardzo trudnej sytuacji finansowej i przede wszystkim dużą telewizję, czyli telewizję polską. Natomiast docelowo chcemy połączyć opłatę za telewizję z opłatą albo w PIT, albo w KRUS-ie, bo każdy albo jest w PIT-ie, albo jest w KRUS-ie. I generalnie to jest nasze docelowe rozwiązanie, ale nie możemy go wprowadzić z dwóch powodów, tak od razu, tylko w ciągu najbliższych dwóch lat. Po pierwsze, jeżeli cokolwiek zmodyfikujemy w podatkach, to musi to być co najmniej od 1 stycznia, dlatego że Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie powiedział, że dodatkowej opłaty, która jest podatkiem, która może być podatkiem, parapodatkiem, nie można wprowadzać w środku roku podatkowego, tylko z początkiem roku. Z drugiej strony, to jest zmiana w zakresie pomocy publicznej, bo abonament jest rodzajem pomocy publicznej.
Czyli wkracza,
tak? I tutaj wchodzi notyfikacja. I ta notyfikacja może trwać pół roku, a może trwać i 24 miesiące. Przez to, że nie wiemy, ile będzie trwała, to musimy na ten czas zagwarantować finansowanie telewizji na odpowiednim poziomie.
Czy ja rozumiem, że ten podatek jest obligatoryjny wtedy dla każdego podatnika?
Ten PIT z KRUS-em? Znaczy ten
podatek,
PIT
plus, ta opłata, tak naprawdę.
Tak, ale ona będzie na niewielkim poziomie, mówi się o 6-8 zł. No tyle, co za filiżankę kawy.
W skali?
Miesięcznej.
W skali miesięcznej.
Tak, to wyjdzie tanie, dlatego, bo jeżeli przeciętne gospodarstwo domowe, które składa się z 4 osób, gdzie 2 osoby pracują, płaci miesięcznie 22,70, to jeżeli takie przeciętne gospodarstwo domowe każdemu od osoby pracującej będzie odliczane, czy doliczane 8 zł, no to będzie to 16 zł, więc faktycznie ten abonament zmniejszy się, ale wpływy i tak wzrosną, bo efektywność będzie większa.
To jeszcze trochę o prowizorce, tej trwałej, może nie najtrwalszej. Na jakim etapie w tym momencie jest ten projekt? On był w konsultacjach społecznych, czy jeszcze jest?
Skończył w zeszłym tygodniu. Skończyły się konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe. Mamy uwagi od wszystkich zainteresowanych resortów, urzędów. Mamy uwagi od stron publicznych, mam tu na myśli operatorów, różne organizacje społeczne. Część uwag uwzględnimy, część to są zwykłe uwagi legislatorskie. Może trzeba będzie niektóre przepisy nieznacznie zmodyfikować. I jak tylko tego dokonamy, to się będzie w tym tygodniu działo. Skierujemy projekt na Komitet Stały Rady Ministrów.
To może być przyszły tydzień?
To może być przyszły tydzień. To może być przyszły tydzień. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych 3 tygodni trafi ten projekt już pod obrady Sejmu.
To jak już uda się wam to wszystko uszczelnić, pytam teraz jako obywatel i także człowiek żywotnie zainteresowany, pracownik mediów publicznych, na co pójdą te pieniądze z abonamentu?
Tylko i wyłącznie na działania misyjne, czyli na taki rodzaj telewizji, który zazwyczaj, telewizji lub radia, które zazwyczaj
dziękuję
nie są
pokazywane. Dziękuję za tę poprawkę.
Które zazwyczaj, znaczy radia nie mają aż takich wielkich problemów finansowych, dlatego z tyłu głowy cały czas mam tą telewizję. Natomiast chodzi o przede wszystkim sfinansowanie takich rzeczy jak oglądanie na niekodowanych platformach cyfrowych meczy polskiej reprezentacji. Oglądanie olimpiad, skoków narciarskich, to są najdroższe możliwe licencje. Oglądanie naprawdę dobrego kina, nie przerywanego reklamami. Teatr telewizji, to są takie rzeczy, których nie emitują komercyjne stacje, bo telewizja publiczna ma nie być komercyjną stacją, ma być stacją, która będzie dostarczała dobro publiczne do wszystkich mieszkań.
Zupełnie na koniec korzystam z okazji. Mam w studiu ministra od mediów. Pojawiają się głosy dotyczące nowelizacji prawa autorskiego.
Prasowego czy autorskiego? Autorskiego też, bo...
Prawa prasowego,
bo
tak.
Opowiadam się za prawo autorskie.
I tu nie będzie nowelizacji.
Nie, no cały czas są nowelizacje. Będziemy organizację zbiorowego zażądania wprowadzać obowiązkowe pośrednictwo. Będziecie łatwiej
Stop. Najpierw prawo prasowe w takim razie. Bardzo okay. Proszę o kilka zdań. Czy rzeczywiście te pogłoski są
tak,
prawdziwe?
Już jest, zdaje się, w uzgodnieniu międzyresortowych projekt zmiany przepisów autoryzacji w prawie prasowym i docelowo będzie to wyglądało w ten sposób. Nie będzie obowiązkowej autoryzacji. Autoryzacja będzie tylko i wyłącznie na życzenie. To znaczy, jeżeli osoba, która jest przesłuchiwana przez dziennikarza, zażyczy sobie autoryzacji, to będzie dziennikarz miał obowiązek dać tekst do autoryzacji, ale jeżeli to miałby być tekst do dziennika, to nie będzie mógł dłużej niż 6 godzin od momentu otrzymania tekstu do autoryzacji autoryzować, tak? Lub 24, jeśli chodzi o tygodnik. Natomiast jeśli bez autoryzacji taki tekst pójdzie, mimo że wszystkie warunki zostały spełnione, no to będzie dalej grzywna dla dziennikarza. Uważamy, że to będzie najbardziej liberalna zmiana, natomiast równocześnie wprowadzamy cały pakiet dekomunizacyjny do ustawy, czyli tak, wywalamy
PRL. Sporo tych przepisów ze starych czasów.
Tak, prawda? Wywalamy PRL. Wywalamy artykuł 10.2.10.3, który mówi o tym, że jeżeli dziennikarz jest nieposłuszny wobec wydawcy, czyli na przykład chce być rzetelna, wydawca chce wymusić na nim jakąś określoną linię, to może go normalnie wyrzucić z pracy i to będzie wszystko w porządku. Wywalamy te artykuły. Tego nie będzie. Dziennikarz będzie jeszcze bardziej niezależny. Usuwamy Radę Prasową, organ, który nie był od 27 lat powoływany, a cały czas jest, więc teoretycznie każdy minister, każdy premier do dzisiaj popełnia delikt konstytucyjny, nie powołując takiej rady. Ostatni raz była w 85 roku powołana. To była taka quasi-cenzura, ale to cały czas funkcjonuje. Cała masa przepisów, które wprost odwołują się do PRL-u, do konstytucji PRL-u, w ogóle literalnie słowo PRL tam się pojawia.
A i stan wojenny pobrzmiewa tak niedaleko.
Tak jest. Urban podobno tworzył tę ustawę i ona rzeczywiście wygląda w ten sposób, że miała dać jak największą kontrolę państwa nad dziennikarzami, którzy wszyscy byli przez państwo de facto zatrudnieni, a spowodowała, że w ciągu ostatnich 25 lat tę kontrolę sprawowali właściciele mediów. Czyli niekoniecznie przychylni Polsce ludzie, którzy mogli mieć jakieś swoje inne interesy.
O prawie autorskim w takim razie innym razem. Już teraz zapraszam na rozmowę.
Szkoda, to bardzo ciekawe.
Czas nasz niestety się kończy. Minister Paweł Lewandowski, dziękuję bardzo za wizytę w
naszym
studiu.
Bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kluczowy temat.